Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Przekazuję z Katedry Polowej Wojska Polskiego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Warszawie, skąd transmitować będziemy liturgię Wielkiego Piątku Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa. Liturgii przewodniczył będzie ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup Polowy Wojska Polskiego. Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego, dniem sądu, męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Jest to ten dzień w ciągu roku, kiedy nie jest sprawowana msza święta. W kościele odprawia się liturgię męki pańskiej. Wielkopiątkowa liturgia to czas ciszy w milczeniu, bez muzyki, śpiewu. W procesji kapłan z obstawą liturgiczną wychodzą, aby oddać cześć ołtarzowi. Wielki Piątek to dzień męki śmierci Chrystusa na krzyżu. Dzień modlitewnej ciszy. Stajemy w tym dniu pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Stajemy wobec milczenia Boga, który stał się posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Moi drodzy, rozpoczyna się liturgia. Niech ten czas liturgii będzie dla nas też sposobnością do tego, aby pogłębić naszą więź z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Odkupicielem. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia. Spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę, nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Dzisiejsza liturgia słowa przybliży nam znaczenie męki Chrystusa. Rozpocznie się od proroctwa o cierpiącym słudze pańskim, który niewinnie przyjmuje cierpienie za nas. Chrystus jest najwyższym kapłanem Nowego Przymierza, który przez ofiarę na krzyżu otworzył nam drogę zwycięstwa i chwały. Wysłuchamy również męki pańskiej w relacji Jana Ewangelisty, który przekazał nam świadectwo Boga ukrzyżowanego z miłości do nas.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony. Jego wygląd i postać, jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Na kimże się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami, jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by nam się podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zrozgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich, pod ręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących za grzechy mego ludu, został zabity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpienie. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu ich nieprawości. On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i orędzie za przestępcami. Oto słowo Boże.
Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego.
Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże.
Ojcze,
stałeś się przykładem hańby, dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy. Zapomnieli o mnie w sercach jako zmarły. Stałem się jak wyrzucone naczynie.
Ojcze, Twe ręce składam ducha mego.
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Ojcze, Twe ręce składam ducha mego.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Bądźcie dzielni mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu.
Ojcze, w Te ręce składam ducha mego.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże.
Chwała Tobie, Królu wieku.
Chwała Tobie, Królu wieku.
Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.
Chwała Tobie, Królu wieku.
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Onego czasu wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sam i uczniowie Jego. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus schodził się tam często z uczniami swymi. Judasz tedy, zabrawszy kohortę, a od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów służbę, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc wszystko, co na Niego przyjść miało, wystąpił naprzód i zapytał ich:
kogo szukacie?
Odpowiedzieli mu:
Jezusa Nazareńskiego.
Rzecze im Jezus:
ja jestem.
A stał też z nimi i Judasz, który go wydał. Skoro im przeto rzekł: jam jest, cofnęli się i padli na ziemię. Spytał ich tedy znowu:
kogo szukacie?
A oni powiedzieli:
Jezusa Nazareńskiego.
Odpowiedział Jezus:
powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeśli tedy mnie szukacie, dopuśćcie tym odejść.
A to, aby się wypełniło słowo, które był wyrzekł: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Tedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu prawe ucho. Słudze temu było na imię Malchus. Rzekł tedy Jezus Piotrowi:
schowaj miecz twój na miejsce. Czyż mam nie pić kielicha, który dał mi Ojciec?
Kohorta tedy i trybun, słudzy żydowscy, pojmali Jezusa i związali Go i przyprowadzili Go naprzód do Annasza, bo był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem roku tego. Kajfasz to właśnie dał był radę Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten znany był najwyższemu kapłanowi i wszedł za Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Piotr zaś został na zewnątrz przy wejściu. Wyszedł tedy drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra. Mówi tedy do Piotra służąca odźwierna:
czy i ty jesteś spośród uczniów tego człowieka?
A on mówi:
nie jestem.
I stała czeladź i słudzy przy węglach żarzących się, bo zimno było, i grzali się. A był z nimi Piotr, stojąc i grzejąc się. Tedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów i naukę Jego. Odpowiedział mu Jezus:
jam jawnie mówił światu, nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi gromadzą, i nic nie mówiłem potajemnie. Czemu mnie pytasz? Spytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówił.
A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc:
tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi.
Odpowiedział mu Jezus:
jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złem. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz?
I odesłał go Annasz związanego do najwyższego kapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu tedy:
czy i ty jesteś z liczby jego uczniów?
A on zaprzeczył, mówiąc:
nie jestem.
Rzekł mu jeden ze sług najwyższego kapłana: krewny tego, któremu Piotr uciął był ucho.
Czyż ja nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie?
Lecz Piotr znowu zaprzeczył, a wnet kur zapiał. Wiodą tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium, a było to rankiem i nie weszli sami do pretorium, aby się nie skalać, ale żeby mogli spożyć paschę. Wyszedł przeto Piłat i rzekł do nich:
co za oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi?
Odpowiedzieli mu, mówiąc:
gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie.
Rzekł im tedy Piłat:
weźcie go wy i osądźcie według prawa waszego.
Rzekli mu tedy Żydzi:
nam nie wolno nikogo zabijać.
Aby się wypełniły słowa Jezusa, które wypowiedział oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wszedł tedy Piłat znowu do pretorium, a wezwawszy Jezusa, rzekł mu:
czy ty jesteś król żydowski?
Odpowiedział Jezus:
czy sam od siebie to mówisz, czy inni ci o mnie powiedzieli?
Odpowiedział Piłat:
czyż ja jestem Żydem? Naród twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie. Cóżeś uczynił?
Odpowiedział Jezus:
królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby niechybnie, żebym nie był wydany Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest stąd.
Rzekł mu tedy Piłat:
więc ty jesteś królem.
Odpowiedział Jezus:
jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo o prawdzie. Każdy, który jest z prawdy, słucha głosu mego.
Mówi do niego Piłat:
cóż to jest prawda?
A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im:
ja żadnej winy w nim nie znajduję. Jest wszakże u was w zwyczaju, abym wam jednego wypuścił na Paschę. Chcecie więc, a wypuszczę wam króla żydowskiego.
A wszyscy wołali znowu mówiąc:
nie tego, ale Barabasza.
A Barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wstał, wziął Jezusa i ubiczował. A żołnierze, uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i szatą szkarłatną przyodziali go. I przychodzili do niego, mówiąc:
witajże, królu żydowski!
I bili go po twarzy. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i mówił do nich:
oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali, że nie znajduje w nim żadnej winy.
Wyszedł tedy Jezus w koronie cierniowej i szkarłatnej szacie, a Piłat rzekł do nich:
oto człowiek.
Gdy go tedy ujrzeli najwyżsi kapłani i słudzy, zawołali mówiąc:
ukrzyżuj go, ukrzyżuj.
Rzecze im Piłat:
weźcie go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy.
Odpowiedzieli mu Żydzi:
my prawo mamy i według prawa powinien umrzeć, bo się za Syna Bożego podawał.
Gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej jeszcze się uląkł. I wszedł znowu do pretorium i rzekł do Jezusa:
skąd ty jesteś?
Lecz Jezus mu nie odpowiedział. Rzecze mu tedy Piłat:
nie mówisz do mnie, nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować ciebie i mam władzę cię wypuścić?
Odpowiedział Jezus:
nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie było dane z wysoka. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, większego dopuścił się grzechu.
I odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi wołali mówiąc:
jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Każdy bowiem, kto się królem ogłasza, sprzeciwia się cesarzowi.
Usłyszawszy te słowa, Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwie Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, godzina prawie szósta. i rzekł do Żydów:
oto król wasz.
A oni zawołali:
precz, precz z nim, ukrzyżuj go.
Rzecze im Piłat:
króla waszego mam ukrzyżować.
Odpowiedzieli przedniejsi kapłani:
nie mamy króla, jeno cesarza.
Wtedy więc go im wydał na śmierć krzyżową. Zabrali tedy Jezusa i wyprowadzili. I dźwigając krzyż dla siebie, wyszedł na ono miejsce, które się nazywa Kalwaria, a po hebrajsku Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. A Piłat zrobił też napis i umieścił nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, grecku i po łacinie. Mówili tedy do Piłata przedniejsi kapłani żydowscy:
nie pisz król żydowski, ale że on sam mówił: jestem królem żydowskim.
Odpowiedział Piłat:
com napisał, napisałem.
Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części dla każdego po jednej i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry całodziana. Mówili tedy jeden do drugiego:
nie krajmy jej, ale rzućmy o nią los, czy ją będzie.
Aby się wypełniło pismo, które mówi: podzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją los rzucili. To właśnie uczynili żołnierze. A pod krzyżem Jezusowym stała matka jego i siostra matki jego, Maria Kleofasowa, oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki swojej:
niewiasto, oto syn twój.
Potem rzekł uczniowi:
oto matka twoja.
I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Potem Jezus, świadom, że wszystko już się wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział:
pragnę.
A było tam postawione naczynie napełnione octem. A oni, włożywszy na trzcinę gąbkę nasiąkniętą octem, do ust mu podali. Jezus zaś, gdy skosztował octu, powiedział:
wykonało się.
I skłoniwszy głowę,
oddał ducha. Żydzi tedy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez szabat ciała nie zostały na krzyżu, albowiem dzień szabatu był uroczysty, prosili Piłata, aby im połamano nogi i zdjęto ich. Przyszli przeto żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg Jego, ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok Jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który widział, dał świadectwo prawdzie, i prawdziwe jest świadectwo Jego. I wie On, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo, kości Jego łamać nie będziecie. A na innym miejscu mówi pismo, zobaczą, kogo przebodli. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, dlatego, że był uczniem Jezusa, lecz w ukryciu z obawy przed Żydami, ażeby mógł zabrać ciało Jezusowe. I Piłat pozwolił. Przyszedł tedy i zabrał ciało Jezusa, a przybył też i Nikodem, ten, który dawniej przyszedł był w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów przyprawy miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusowe i obwiązali je w prześcieradła z wonnościami, jak jest w zwyczaju grzebać u Żydów. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś grobowiec nowy, w którym nikt jeszcze nie był złożony. Tamtedy, z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grobowiec był blisko, złożyli Jezusa.
Oto słowo Pańskie. Wielki Piątek. W tym dniu, kiedy wspominamy mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, zwykle w naszych kościołach gromadziły się wielkie rzesze ludzi. W centrum naszej uwagi był krzyż. W zamyśleniu z wielką czcią klękaliśmy przed tym świętym znakiem naszej wiary, składaliśmy na nim pocałunek jako wyraz wdzięczności za bezinteresowną miłość Boga do człowieka. Wszak, jak czytamy w pierwszym liście świętego Jana Apostoła, w tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Czas spędzony w świątyni był okazją do refleksji i odkrywania sensu swojego życia. Wielu z nas w czasie adoracji stawiało sobie zasadnicze pytania. Kim jestem? Po co żyję? Dokąd zmierzam? W tym roku nasilająca się pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia sanitarne sprawiły, że tylko nieliczni mogą przyjść do świątyni, aby uczestniczyć w liturgii Wielkiego Piątku. Jednak bez względu na to, gdzie obecnie jesteśmy, możemy kontemplować zbawczą śmierć Jezusa i snuć refleksję o naszym ziemskim życiu, o tym, jak go nie zmarnować i nadać mu najgłębszy sens. Możemy pytać, jak się wyzwolić od paraliżującego lęku i myśli o chorobie, cierpieniu i umieraniu. Co zrobić, aby ulżyć w chorobie cierpiącym i umierającym oraz ich rodzinom? Siostry i bracia, uczestnicy wielkopiątkowej liturgii w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, umiłowani w Chrystusie Panu w kraju i poza Jego granicami, którzy łączycie się z nami za pośrednictwem Radia Maryja i internetu. W sposób szczególny zwracam się do was, którzy dźwigacie krzyż choroby i cierpienia, do osób w podeszłym wieku, samotnych, opuszczonych i uwięzionych, do tych, którzy przebywają w izolacji z powodu pandemii. Pozdrawiam żołnierzy, funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej i innych służb mundurowych, troszczących się o bezpieczeństwo naszej ojczyzny i jej mieszkańców. Pozdrawiam pracowników służby zdrowia, ratujących z pełnym poświęceniem życie naszych chorych rodaków. Pozdrawiam wszystkich, którzy pragną spotkania z Chrystusem. Siostry i bracia, w Wielkim Poście wielokrotnie rozważaliśmy opis ostatnich chwil ziemskiego życia Jezusa, przypominając sobie, że Jego cierpienie i konanie nie rozpoczęły się na krzyżu, ale w Ogrodzie Oliwnym. Już wtedy, w obecności Piotra, Jakuba i Jana, Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę, czego widzialnym znakiem był krwawy pot. Wówczas z pokorą Jezus wyznał: smutna jest moja dusza aż do śmierci. I jednocześnie prosił: zostańcie tu i czuwajcie. A odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęły go cierpienie i śmierć. Usilnie błagał: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Ale zaraz dodawał: lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie. W Getsemani Jezus odniósł wielkie zwycięstwo, pokonując obawy i paraliżujący lęk przed cierpieniem i śmiercią przez całkowite powierzenie się Bogu. Bezgranicznie zaufał swojemu Ojcu, przekonany, że to On pisze najlepszy scenariusz Jego ziemskiego życia i misji, jaką miał spełnić. W Ogrodzie Oliwnym Jezusowi obce były niechęć, odrzucenie i nienawiść wobec Judasza, który pocałunkiem zdradził swojego mistrza. Przyjacielu, po coś przyszedł? Te słowa powitania skierowane do zdrajcy dziwią i zaskakują. Czyżby Jezus nie wiedział, po co przyszedł Judasz? Czy może pomylił się, mówiąc do niego przyjacielu? Nie, to nie była pomyłka. To znak tego, że zwyciężyła logika przebaczenia i miłości. W Getsemanii zdumiewa także i to, że Jezus nie skupił uwagi na sobie, na swoich obawach przed śmiercią i zdradzie Judasza, ale dostrzegł cierpienie drugiego człowieka. To on stanął w obronie jednego z tych, którzy przyszli z kijami i włóczniami, aby go pojmać. Gdy Piotr dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho, Jezus skarcił swojego porywczego ucznia, mówiąc: schowaj swój miecz do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. I tym razem zwyciężyła miłość. Siostry i bracia, apogeum poniżenia i cierpienia Jezusa miało miejsce na Golgocie, kiedy umierał przybity do krzyża. Ale i tam odniósł on potrójne zwycięstwo. Wisząc na drzewie hańby, Bogu powierzył swój los. Wprawdzie czuł się opuszczony i osamotniony, wołając w czasie konania: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jednak w godzinie śmierci, jak napisał święty Łukasz Ewangelista, Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wysionął ducha. I tym razem zaufanie Bogu okazało się mocniejsze od bólu i cierpienia. Ufał Ojcu, a ten, przeprowadzając przez doświadczenie śmierci, trzeciego dnia wskrzesił go z martwych. A potem baranka, który przelaną krwią zgładził grzechy świata, przyjął do nieba i uczynił sędzią żywych i umarłych. Jezus, przybity do krzyża, nie skupił uwagi na sobie i swoim cierpieniu, ale współodczuwał z tymi, którzy zostali ukrzyżowani razem z Nim. Nie potępił łotra, który mu ubliżał, zaś temu, który uznał swoją winę, przebaczył grzechy i obiecał, że przyjmie go do grona zbawionych. Wystarczyła pokorna prośba: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa, aby pojawiło się zapewnienie. Zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. Zauważył także stojącą pod krzyżem cierpiącą matkę i polecił Janowi, aby wziął ją do siebie. Zaś umiłowanego ucznia powierzył swojej matce. Na krzyżu zwyciężyła także logika miłości i przebaczenia wobec oprawców i prześladowców. Świadczy o tym znoszenie w milczeniu cierpienia, urągań i zadawanych ran, a przede wszystkim te jakże wymowne słowa Jezusa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Siostry i bracia, udział wielkopiątkowej liturgii adoracji krzyża, także ten za pośrednictwem współczesnych mediów, nie może być tylko czymś zewnętrznym, co jedynie porusza nasze serca, ożywia emocje i pobudza do współczucia ukrzyżowanemu. Jezus domaga się czegoś więcej. Wydarzenia z Wielkiego Piątku niosą ze sobą niezwykle ważne przesłanie. Miłość domaga się czynu. Jezus powiedział: nie każdy, który mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Domaga się także ponownego przemyślenia naszych relacji z Bogiem i bliźnimi oraz ułożenia właściwej hierarchii wartości w naszym życiu. Zanim więc w domach, salach szpitalnych i tam, gdziekolwiek jesteśmy, weźmiemy do ręki ten mały krzyżyk zawieszony na szyi lub zwykle wiszący na ścianie i złożymy pocałunek miłości na tym świętym znaku naszej wiary, zapytajmy o nasze zawierzenie Bogu i czyny miłości. W miarę rozwoju pandemii w sercach i umysłach wielu ludzi zaczynają dominować trwoga i lęk przed chorobą, cierpieniem i śmiercią. Nawet najwięksi i najbogatsi tego świata boją się tego podstępnego wroga o apokaliptycznej mocy, która zbiera obfite żniwo. Na naszych oczach została upokorzona pycha, przekonanie, że ze wszystkim damy sobie radę sami, bez Boga i wzajemnej miłości, bez odpowiedzialności i solidarności. W tej sytuacji ważne jest, co zrobimy z naszym lękiem. Owszem, lęk ma sens, ponieważ jest ważnym sygnałem ostrzegawczym. Wiele zawdzięczamy lękowi, tak jak wiele zawdzięczamy bólowi, który daje znak, że nasz organizm jest w niebezpieczeństwie. Jednak należy porzucić błędne przekonanie, że choroba, cierpienie i śmierć nas ominą. Owszem, należy uczynić wszystko, aby ustrzec się przed chorobą i cierpieniem. Ale ostatecznie nadzieję należy złożyć w Bogu. W tych dniach, zapewne i miesiącach, trzeba powtarzać za Jezusem: Boże, jeśli to możliwe, oddal ode mnie kielich cierpienia, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Nie zapomnijmy także o tym, że Bóg potrzebuje naszych rąk, naszych umiejętności i środków, którymi dysponujemy, byśmy chorych i potrzebujących wsparcia otaczali właściwą opieką. Dziękujmy dziś za tych, którzy każdego dnia podejmują krzyż odpowiedzialności za powierzone im osoby, za niosących pomoc medyczną i duchową: lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, kapelanów szpitalnych, policjantów i żołnierzy, siostry i braci zakonnych, którzy dobrowolnie zgłaszają się do pracy w domach seniorów i hospicjach. Dziękujmy za posługę duszpasterską w naszych parafiach, za odważnych i pełnych poświęcenia kapelanów szpitali. W minionym roku niemal w każdej diecezji zmarło wielu księży, którzy chorym nieśli pomoc duchową. Polecajmy miłosierdziu Bożemu zmarły personel medyczny, siostry i braci zakonnych, którzy oddali życie spełniając samarytańską posługę wobec chorych i potrzebujących pomocy. Módlmy się za tych, którzy odeszli z naszych rodzin, wspólnot i środowisk. Szalejąca epidemia koronawirusa bezlitośnie weryfikuje dominujący w świecie mit wiecznej młodości i niemal nieśmiertelności. Podpowiada, aby zaufać Bogu, aby zatroszczyć się o życie wieczne, o zachowanie godności dziecka Bożego, odkupionego krwią Chrystusa. Weryfikuje także naszą miłość wobec drugiego człowieka, który tęskni za naszą obecnością, słowem i gestem miłosierdzia. Z pokorą wyznajmy, że bez Boga nic uczynić nie możemy, że nie wszystko od nas zależy. Gdy pandemia zostanie pokonana, to będziemy mogli zapytać samych siebie, jak zachowaliśmy się w czasie próby. Oto jaka będzie odpowiedź, powinniśmy zadbać już dzisiaj, nie jutro. Dzisiaj. Pamiętajmy o przestrodze zawartej w liście świętego Jakuba Apostoła, że wiara bez uczynków jest martwa. Zmartwychwstały Pan zapyta nas o czyny miłości i o to, czyśmy Mu bezgranicznie do końca zaufali, jak On zaufał swojemu Ojcu. Amen.
Stajemy dziś w duchu przed Chrystusem ofiarowanym na ołtarzu krzyża. To ofiara, którą Bóg Ojciec przyjmuje z nieskończoną miłością. Chcemy złączyć z nią nasze modlitwy za cały świat i wszystkich ludzi, bo Chrystus podwyższony na krzyżu przyciąga wszystkich do siebie. Czynimy to posługując się modlitwą sięgającą swoją tradycją czasów starożytności chrześcijańskiej. Po uroczystej zapowiedzi intencji oraz modlitwie w ciszy celebrans podsumuje je specjalną prośbą. Każdorazowy amen jest świadomym włączeniem się i osobistym potwierdzeniem tego wspólnego błagania przez każdego z nas.
Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty, Chrystusie, objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym.
Wszechmogący wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na prośbę i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza, wzrastał w zasługach swej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Módlmy się za naszego biskupa Józefa, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny.
Wszechmogący wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nie urządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wierni Tobie służyli przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i sprawnie wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia.
Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju.
Wszechmogący wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Módlmy się za wszystkich udręczonych trwającą epidemią, aby nasz Bóg i Pan przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, pocieszył płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia.
Wszechmogący wieczny Boże, w Tobie sława ludzkość ma najlepszą odrodę. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na znużenie Twoich dzieci, które przygniotła boleść gwałtownego utrapienia. W Twojej łasce ulżyj cierpieniu chorych, udziel sił tym, którzy im służą, daj wieczny odpoczynek zmarłym i spraw, aby w tych nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli odnaleźć pociechę w Twoim miłosierdziu. Przez Chrystusa Pana naszego.
Módlmy się najmilsi do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem.
Wszechmogący wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Uczcimy teraz z wdzięcznością krzyż Jezusa, już nie narzędzie śmierci, ale znak zwycięstwa i naszego zbawienia. Ukazanie krzyża nastąpi w trzech etapach. Za każdym razem uklękniemy w geście adoracji i czci, odpowiadając: pójdźmy z pokłonem. Ze względów epidemicznych nie będzie możliwości indywidualnego oddania czci Chrystusowi. Adorujmy krzyż w ciszy, bez wychodzenia z ławek.
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Pójdźmy z pokorem.
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Pójdźmy z pokorem.
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Ujrzyj spokojnie.
Od adoracji krzyża liturgia prowadzi nas do komunii eucharystycznej. Mówi nam w ten sposób, że pomiędzy ofiarą krzyża a Eucharystią zachodzi ścisły związek. Komunia święta jest owocem zerwanym z drzewa krzyża, drzewa nowego i nieśmiertelnego życia. Za chwilę zostanie przyniesiony Najświętszy Sakrament. Uklęknijmy i w milczeniu adorujmy Pana.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała Twojego nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo,
a będzie zbawiona dusza.
Komunia Święta będzie rozdzielana na środku katedry na rękę, przy chrzcielnicy do ust. Komunia Święta będzie również rozdzielana przed katedrą. Prosimy o zachowanie dystansu między osobami przyjmującymi Komunię Świętą.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego.
Zgodnie z tradycją, na koniec wielkopiątkowej liturgii Najświętszy Sakrament przynosi się do kaplicy Grobu Pańskiego. Adoracja eucharystyczna potrwa dziś do godziny 22:00. przez ten czas będzie można skorzystać z sakramentu pokuty. W dniu jutrzejszym adoracja rozpocznie się o godzinie 8 i potrwa do liturgii Wigilii Paschalnej. Również będzie możliwość spowiedzi świętej w godzinach od 12 do 18. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie miało miejsce co pół godziny, od godziny 8 do 16. O godzinie 10 pokarmy na stół wielkanocny poświęci biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. O godzinie 15 kolejny dzień nowenny przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Msza święta Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godzinie 19. Będzie również transmitowana przez stronę katedry polowej. Prosimy, żeby zabrać ze sobą zabezpieczone przed kapaniem wosku świece. Ofiary na utrzymanie grobu pańskiego będzie można złożyć dzisiaj po liturgii przy wyjściu z katedry. Zaraz po zakończeniu dzisiejszej liturgii ksiądz biskup wyjdzie do wiernych modlących się przed katedrą polową.
Lord.
Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości, mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Z Katedry Wojska Polskiego w Warszawie dobiega końca liturgia wielkopiątkowa, której przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. W centrum liturgii stał krzyż. Krzyż, który chcielibyśmy teraz w naszych domach, mieszkaniach adorować. Niech on będzie w centrum również naszej uwagi, naszego skupienia, naszej medytacji, naszego rozważania. Serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria, dziękując za wspólną modlitwę z Katedry Wojska Polskiego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Warszawie. Przekazujemy głos do Torunia.